Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na lup.
Studio Wilno.
Dzień dobry, to Studio Wilno. Witamy Was w porannym drugim wydaniu, a z Wami Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo.
Nadajemy z hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki, nad którym od samego początku pieczę sprawuje siostra Michaela Rak. I tutaj serdecznie ją pozdrawiamy i składamy gratulacje w związku z przyznaną nagrodą imienia Jana Rodowicza Anody. Przypomnijmy, że przyznawana jest dla powstańców czasu pokoju, niosących pomoc innym. Siostra Michaela Rak została laureatką w kategorii wyróżniająca się akcja lub inicjatywa społeczna zakończona sukcesem.
To faktycznie niesamowite, co czyni. Potrafi wokół siebie zgromadzić ludzi nieobojętnych na ludzkie cierpienie.
A w Wilnie mamy godzinę 10:15 i w słoneczny, wiosenny, piękny poranek, kiedy na drzewach można dostrzec rozwijające się pąki, łączymy się z Wami.
Wileńskim okiem.
Z nami jest redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wileńskiego, Rajmund Klonowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zacznijmy od polsko-litewskiej współpracy w kontekście obchodów 15. rocznicy Litwy w NATO, a 20. rocznicy Polski w tych strukturach. Jak na Litwie obchodzony ten dzień?
Przede wszystkim bardzo uroczyście. Litwa jest nadal bardzo szczęśliwa z racji na to, że należy do Paktu Północnoatlantyckiego, który swoją drogą właśnie dzisiaj liczy 70. rocznicę od swojego powstania. Natomiast warto pamiętać, że Litwa być może nie znalazłaby się w strukturach NATO, gdyby nie współpraca z Polską, która weszła do paktu 5 lat wcześniej, ponieważ to właśnie dzięki temu, że Litwa miała w NATO swoją jednostkę jeszcze nie należąc do paktu, czyli sławny batalion Litpolbat, polsko-litewski batalion wchodzący w skład struktur Paktu Północnoatlantyckiego, to przyspieszyło i umożliwiło także akcesję Litwy do tego paktu.
Czy zagrażające się pojawienie się zielonych ludzików w chwili obecnej na Litwie jest aktualne?
Jest zawsze aktualne. Będąc sąsiadem Rosji, nigdy nie można być spokojnym.
Czy NATO byłoby w stanie obronić kraje bałtyckie?
To zależy przede wszystkim od stanowczości krajów członkowskich i tego, na ile byłyby przygotowane do zrealizowania artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, czyli reakcji na agresję wobec któregokolwiek z krajów członkowskich.
Od wczoraj w Wilnie odbyła się globalne forum Rail Baltica. Może kilka słów na ten temat. Jakie oczekiwania wilnianie mają w związku z tym projektem?
Wilnianie, podobnie jak i pozostali obywatele Litwy, mają nadzieję, że projekt ten w końcu zostanie sfinalizowany, że połączenia kolejowe, pasażerskie, ale także i towarowe z sąsiednimi stolicami, Rygą i Warszawą, w końcu będą miały jakiś sensowny wymiar. W chwili obecnej Wilno nie ma żadnych racjonalnych połączeń kolejowych z Rygą ani z Warszawą. Do Warszawy się jedzie z Wilna koleją najpierw do Kowna, tam się przesiada na pociąg, który jedzie przez Szostaków do Białegostoku i dopiero wtedy do Warszawy. Podróż taka trwa ponad 10 godzin i trudno tu mówić o jakimkolwiek komforcie poruszania się. Mamy nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego, że można będzie do Warszawy dojechać bez przesiadek i w jakimś rozsądnym czasie.
Jutro na Litwę przybywa premier Mateusz Morawiecki. W tym kontekście warto wspomnieć może o sprawie Morzejek.
Zdecydowanie warto, chociaż trudno oczekiwać, że Morzejki będą podstawowym tematem rozmów między przewodniczącymi rządów naszych krajów, ponieważ kwestia Morzejek znacząco ruszyła do przodu w ciągu ostatnich 2 lat. Trzeba pamiętać, że w chwili obejmowania rządu na Litwie przez premiera Sauliusa Skvernelisa relacje polsko-litewskie właściwie ich nie było. To, że udało się to ruszyć z miejsca, że została rozwiązana kwestia taryf przewozowych, jakie litewskie koleje stosowały wobec rafinerii należącej do Orlenu w Morzejkach, to, że ruszyły tak naprawdę już prace na rzecz odbudowania połączenia Morzejek z portem na Łotwie, świadczą o tym, że wszystko idzie w dobrym kierunku, chociaż oczywiście bardzo dużo kwestii jeszcze wymaga rozwiązania. Nie tylko energetycznych, ale przede wszystkim politycznych i w kwestiach zdawałoby się dla niektórych wyłącznie symbolicznych, takich jak sprawy polskiej mniejszości na Litwie, które nie ruszyły niestety z miejsca, a których nierozwiązanie będzie powodować stale zagrożenie dla dobrostanu naszych relacji.
Na zakończenie, jakie plany Kuriera Wileńskiego na najbliższy tydzień, czyli mówiąc potocznie, co w Kurierze Wileńskim piszcie, co planujecie?
W Kurierze Wileńskim, który się ukaże w kioskach i w urzędach pocztowych, co jest nowością w naszym kolportażu, już w najbliższą sobotę planujemy między innymi wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego związaną z wizytą w Wilnie, specjalnie dla Kuriera Wileńskiego, także wywiad, rozmowę z ministrem Antonim Macierewiczem, który jest także przewodniczącym podkomisji do spraw badania katastrofy smoleńskiej, dotyczące najnowszych ustaleń. Jak się okazuje, prawdziwe były doniesienia wielu badaczy o tym, że wśród szczątków samolotu w Smoleńsku znaleziono resztki materiałów wybuchowych. O tym można się będzie dowiedzieć więcej. A także kwestia polskiego szkolnictwa. Ministerstwo Oświaty odpowiada na zapytanie Kuriera Wileńskiego dotyczące skutków przyjętej w 2011 roku, traktowanej bardzo często i bardzo słusznie jako antypolskiej ustawy oświatowej. I wszystko wskazuje na to, że jeżeli sami nie wypracujemy odpowiednich dla siebie rozwiązań i ich nie będziemy wdrażać, to Ministerstwo Oświaty raczej nie zrobi tego za nas. A także nowy kącik porady, jak powinni się zachowywać rodzice maturzystów w kontekście zbliżających się egzaminów dojrzałości.
Dziękuję ślicznie za wypowiedź i udział. A naszym gościem był Rajmund Klonowski, redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wileńskiego.
Dziękuję i dobrego dnia.
Do nas do studia również zawitał prawnik, bloger oraz jeden z założycieli Polskiego Klubu Dyskusyjnego, Aleksander Radczenko. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Od niepamiętnych lat jesteś twórcą blogu pod tytułem Inna Wileńszczyzna jest możliwa. Skąd wziął się ten pomysł?
No, jestem twórcą tego blogu od 9 lat, blisko 9 lat. Rzeczywiście wtedy, w 2010 roku, kiedy blog powstał, sytuacja na Wileńszczyźnie wyglądała zupełnie inaczej niż jest dzisiaj, niż wygląda dzisiaj. Wówczas czytałem, czy to polskie, czy litewskie media, oglądałem telewizję, słuchałem radia i widziałem, że ta rzeczywistość, która mnie otacza, jest absolutnie nieodzwierciedlona w mediach. Że media piszą o wojnie polsko-litewskiej, ja tej wojny nie widziałem. Ja po prostu widziałem pewne problemy, które trzeba rozwiązywać. Najlepiej na drodze właśnie kompromisu i poszukiwania i dialogu. I dlatego właśnie zacząłem pisać, ponieważ no, nie mogłem przebić się ze swoimi przemyśleniami do mediów, więc zacząłem pisać bloga. I tak to już trwało to od no, prawie 9 lat. A Inna Wileńszczyzna jest możliwa, to było takie hasło trochę przekorne na tamte czasy, ale dzisiaj ono staje się ciałem.
A chciałam się dowiedzieć również, czy są plany dalszej kontynuacji danego blogu?
Ja się zgadzam z tym, co ostatnio powiedziała Katarzyna, jedna z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych polskich blogerek, że blogi umierają. To jest jednak no może nie dwudziestowieczny wymysł i patent czy format, ale już rzeczywiście trochę przestarzały. Dzisiaj media no, zbyt poszły do przodu. Dzisiaj życie to takie polityczne, publicystyczne już się dzieje bardziej na Facebooku, na Twitterze, w Instagramie nawet, czy Snapchacie, więc mnie się wydaje, że blog powoli się kończy i w ogóle blogi jako takie powoli się kończą, więc trzeba szukać innych form dotarcia do czytelnika.
Czyli zamykasz swoją działalność?
Tak, zamykam pod koniec kwietnia, gdyż jest zamykana platforma blogspl, na której znajduje się mój blog. blog, więc jakby to jest naturalną koleją rzeczy, także i mój blog zniknie razem z 300 tysiącami innych blogów.
Ale będziesz próbował dotrzeć do społeczności w jakiś inny sposób?
Na pewno mnie nie zabraknie w innych mediach. Zresztą tak jak mówiłam, Wileńszczyzna się zmieniła, dzisiaj media i polskie, i litewskie są dużo bardziej otwarte na różne poglądy, więc ja myślę, że znajdzie się kącik w tym czy innym miejscu dla mnie.
W tym roku uczestniczyłeś w wyborach samorządowych z Partii Socjaldemokratycznej. Jak ocenisz tę współpracę? Czy w przyszłości rozważyłbyś dalszą współpracę z daną partią?
Trudno mi dziś coś na ten temat powiedzieć. Ja uważam swój wynik za dobry. Partia rzeczywiście, jeśli chodzi o ogólnokrajowy wynik, odniosła sukces, natomiast w dużych miastach, w tym także w Wilnie, no, przegrała. Trzeba wyciągnąć wnioski także dla mnie. Natomiast generalnie jestem z tej współpracy zadowolony, gdyż jedna z największych, dzisiaj pod względem popularności chyba trzecia partia na Litwie, wciągnęła do swojego programu postulaty polskiej mniejszości narodowej. Wciągnęła praktycznie w 100%. I to jest duży sukces, gdyż rzeczywiście, żeby wygrać, żeby te postulaty polskie zrealizować, my musimy być po wszystkich stronach barykady i we wszystkich liczących się litewskich ugrupowaniach, i AWPLZHR, i socjaldemokratach, i liberałach, żeby po prostu w pewnym momencie stworzyć tą masę krytyczną, które te decyzje, które są niezbędne, o których mówimy od 30 lat, zostały podjęte.
12 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Polski Klub Dyskusyjny zorganizował wczoraj debatę, na której byłeś, z tytułem Co kandydaci na prezydenta Republiki Litewskiej oferują mniejszościom narodowym. W dyskusji wzięli udział Vytenis Andriukaitis, Gintaras Nusieda, Ingrida Šimonytė i pan Waldemar Tomaszewski. Czy twoim zdaniem mieli coś do zaoferowania?
Tak, rzeczywiście, to byli cztery najbardziej popularni. Jeszcze brakowało oczywiście premiera Saulisa Skirnelisa, który jest także jednym z czołowych i faworytem w zasadzie tej gonitwy prezydenckiej. Niestety premier nie znalazł czasu dla nas. Natomiast rzeczywiście była to interesująca dyskusja. Nie powiem, że ona mnie w jakiś sposób zaskoczyła, gdyż w zasadzie spodziewałem się takich odpowiedzi, jakie padły podczas tej debaty. Najbardziej chyba propolskim, że tak powiem, kandydatem jest socjaldemokrata Vytenis Andriukaitis, który w zasadzie jest gotów zrealizować wszystkie polskie postulaty, nie tylko dotyczące pisowni nazwisk czy dwujęzyczności, ale też na przykład i nasze postulaty oświatowe. Jest gotów rozpocząć dyskusję nad tym, czy nie powinien być na przykład złagodzony egzamin dojrzałości z języka litewskiego i podobne sprawy. Ingrida Šimonytė, ja bym powiedział, że jest na drugim miejscu, gdyż w pewnych kwestiach, powiedzmy, oryginalnej pisowni nazwisk, ona zgadza się z polską racją stanu, z polskim punktem widzenia. W innych kwestiach być może mniej, ale jest to człowiek, który wygląda na to, otwarty jest na dyskusję z polską społecznością na Litwie. Gorzej jest z Gitanasem Nausiedą. On w zasadzie potwierdził to stanowisko, które było dotychczas, że nie jest gotów na jakieś większe kompromisy czy ustępstwa w sprawie polskich postulatów. W zasadzie by kontynuował dotychczasową linię prezydenta Dalii Gribauskaitė. A na temat Waldemara Tomaszewskiego trudno mi coś powiedzieć. Wiadomo, że Waldemar Tomaszewski jest propolskim kandydatem, jest kandydatem polskiej partii, więc jakby tutaj akurat zaskoczenia dużego nie było. Być może mnie zaskoczyło to, że nie był tak aktywny właśnie w tej dziedzinie, która jest mu bardzo dobrze znana i w której jest naprawdę mocny. Raczej skoncentrował się na kwestiach socjalnych, ekonomicznych i to mnie trochę zaskoczyło, bo mógł rzeczywiście zabłysnąć, a nie zabłysnął.
Andriukaitis w swoim przemówieniu zaznaczył, że woli słowo Bendrija, czyli stowarzyszenie, towarzystwo, grupa o jakimś wspólnym celu, zamiast słowa Mażuma, czyli mniejszość. Czy dla ciebie nie przeszkadzało to, że kandydaci właśnie używali słowa Bendrija zamiast Mażuma?
Przeszkadzało i rzeczywiście tu się absolutnie z Andriukaitisem nie zgadzam. Mnie się wydaje, że Waldemar Tomaszewski bardzo dobrze zauważył podczas tej debaty, iż dla nas, Polaków na Litwie, ale też dla Rosjan i innych mniejszości, właśnie termin Mažuma, mniejszość, jest bardziej odpowiedni, gdyż termin Bendrija, chociaż być może brzmi ładniej, jest bardzo często wykorzystywany przez litewskich nacjonalistów do kwestionowania zobowiązań, jakie podjęła Litwa wobec mniejszości narodowych, gdyż jeśli używamy terminu Bendrija, wspólnota, to wtedy jakby nie obowiązują nas międzynarodowe umowy czy konwencje. Ja się z takim stanowiskiem nie zgadzam, ale rzeczywiście używanie tego terminu może prowadzić do dużych dyskusji, niepotrzebnych dyskusji.
Dziękuję bardzo za pana wypowiedź. A naszym gościem był bloger oraz założyciel Polskiego Klubu Dyskusyjnego Aleksander Raczanko. Dziękuję panu.
Dziękuję również.
Wileński gość.
Wiosenne prace czas zacząć, a my gościmy w naszym studium pana Dariusza Żybort, prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
No to może kilka słów o samym komitecie. Kiedy powstał, kto do niego należy, od kiedy pan przyjął ster opieki?
Znaczy, komitet powstał przed 29 lat właśnie z inicjatywy obecnej prezes honorowej pani Alicji Klimaszewskiej, nieżyjącego już redaktora Jerzego Surwile, pani Haliny J. Kialo i lekarza Olgierda Korzeniewskiego. Faktycznie z obecnie już ze wszystkich członków komitetu tylko została pani Alicja Klimaszewska, która teraz obecnie jest prezesem honorowym. I w komitecie działa 12 osób. Wiele osób właśnie doszło, młodych, nowych, którzy po prostu nie były osoby, które były gdzieś tam, dołączyły do komitetu, które powiedzmy gdzieś przyszły tak zwyczajnie z ulicy, tylko po prostu przyczyniali się do działalności tego komitetu. I prezesem komitetu jestem od roku, od wiosny 2018 roku.
Od marca, czyli już mija jeden rok, tak?
Tak, już minął rok, bo to było 3 marca 2018 roku.
Jak w chwili obecnej ocenia pan pracę renowacji nekropolii?
Znaczy, jak wiemy już, że przed rokiem ruszyły prace z funduszy właśnie europejskich ponad 2 miliony euro i jeżeli mówimy o tych pracach renowacji z funduszy europejskich, no tutaj poprzedni rok był dla nas bardzo trudny, dlatego że niestety, ale było popełniono dużo błędów i faktycznie w ubiegłym roku żaden pomnik, który był renowany, nie został zakwalifikowany jako dobrze wykonany. Była wzmacniana skarpa, ale też są obawy właśnie specjalistów. Niedawno przed tygodniem byli specjaliści, eksperci z Polski, był specjalista od skarpy i no niestety, ale było po prostu podane, że skarpa jest źle wzmocniona. Teraz będą robione dodatkowe badania i mam nadzieję, że po prostu to będzie naprawione, dlatego że jest zagrożenie takie, że ta skarpa może się usunąć, jak nie za rok, za dwa, to może za trzy. I oczywiście teraz dobrym faktem jest to, że spółka, generalny wykonawca Litcon, została, że tak powiem, wycofana z przetargu. Przyjęła to spółka Extra Statiba te prace i dzisiaj akurat byłem na Rosie, no widzę, że prace ruszyły, bo od 1 kwietnia można już rozpoczynać renowację na Rosie, ale oczywiście też właśnie jest jeden taki minus i duże zastrzeżenie, że nie mamy nadzoru konserwatora właśnie nad renowacją pomników. I mamy, co prawda muszę podziękować i przyznać podziękowania dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, bo mamy grupę ekspertów z Polski, którzy przyjechali na zaproszenie samorządu miasta Wilna i już to było nasze trzecie spotkanie i nas kolejne będzie pod koniec kwietnia, na początku maja, którzy właśnie nadzorują przebieg właśnie tych prac na Rosie.
Czyli Komitet Opieki nad Starą Rosą współpracuje w chwili obecnej aktywnie z samorządem miasta Wilna. Czy są jakieś trudności?
Znaczy, powiem tak, że współpraca z samorządem akurat tutaj się układa całkiem dobrze, tylko że po prostu były popełnione błędy z samym przetargiem, bo faktycznie przetarg, ta renowacja cmentarza, jeżeli wygruje firma budowlana, to trochę jest, no, było niedopatrzenie. Samorząd oczywiście wyciągnął z tego wnioski, no i mamy nadzieję, że w tym roku po prostu te prace będą przebiegły nieco inaczej. I tym bardziej, że mam też po prostu, rozmawialiśmy, spotykaliśmy z merem Simasiusem i on po prostu sam nas zaprosił na spotkanie i właśnie omawialiśmy te tematy.
Czyli teraz będzie renowacja, a nie remont, tak?
No, mam taką nadzieję, pokładam taką nadzieję, zobaczymy. Będę we wtorek na pierwszym takim spotkaniu roboczym, bo jesteśmy w tej grupie nadzorczej, która po prostu nadzoruje prace renowacyjne i zobaczymy. I po prostu dzisiaj byłem na Rosie, po prostu spotykałem się z restauratorem, które pomniki będziemy z funduszy właśnie komitetu odnawiać i kierownik budowy sam do mnie podszedł i po prostu powiedział, że oni pracują, robią coś, także po prostu zapytał, jakieś mam pytania, także no, mam nadzieję, że ta renowacja będzie po prostu no, przebiegała inaczej trochę.
A jakie nagrobki zostały odremontowane za ostatni rok?
Znaczy, w ubiegłym roku to było odnowione wiele tych nagrobków, było 8 nagrobków nowych i powstał nowy pomnik, ale w tym roku też, że tak powiem, ruszają nowe pomniki, które po prostu planujemy odnowić i w tym roku będą odnowione miejsce pochówku Aleksandry Władysławy Likszów, Kazimierza Borysiewicza, grobowiec rodziny Sakowiczów, grobowiec rodziny Korwin Pawłowskich, grobowiec Anny Skarabek-Warzyńskich, Władysława Paszkowskiego, nagrobek Kajetana Krasowskiego, miejsce pochówku Józefów Spoźniaków-Krasowskiej, pomnik nagrobny Wacława Wolskiego, Heleny Baranowskiej i tablica pamiątkowa na nagrobku księdza Antoniego Czerniakowskiego.
A co z aniołem czarnym? Czy jest już bezpieczny?
Znaczy w ubiegłym roku mieliśmy po prostu, bo on został odnowiony z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, ale w ubiegłym roku 15 sierpnia spadło drzewo i na szczęście, że po prostu nie uszkodziło anioła i tylko było uszkodzone ogrodzenie, które było odnowione właśnie z funduszy Orlen Letowa. Także mieliśmy dużo szczęścia, że anioł nie został uszkodzony.
30 marca odbyła się gala wręczenia medalu Gabrieli Petkewiczajtė-Bitė Tarnaukite Lietuvai, czyli Służcie Litwie. Jest to medal przyznawany podczas konkursu organizowanego przez Sejm Republiki Litewskiej. Czym dla Pana jest to wyróżnienie?
To znaczy, powiem tak, że faktycznie komitet nie pracuje dla medali, ale oczywiście miło było, że po prostu działalność komitetu została zauważona przez właśnie nie tylko przez władze polskie, ale przez władze litewskie, ale to właśnie chcę powiedzieć, że to jest działalność całego komitetu, nie jest to działalność tylko moje i faktycznie mieliśmy jesienią nagrodę Świadek Historii, ale te nagrody, że tak powiem, z jednej strony cieszą, a z drugiej strony zobowiązują, także po prostu powiedzmy, że tak to jest może trochę nagrodę dla mnie i dla komitetu, który teraz działa trochę na wyrost, ale na pewno to jest też zasługa tych ludzi, którzy pracowali przez 29 lat w komitecie do nas.
Dobrze, dziękuję ślicznie za udział w naszej audycji. Naszym gościem był prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, Dariusz Żybort. Dziękuję ślicznie panu za odpowiedź.
Dziękuję.
A już teraz dla Państwa zeszłoroczna reprezentantka Litwy w konkursie Eurowizji Ewa Zasimauskaitė, When We Are Old.
Mówi Wilno.
Wiosna, 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 a jak wiosna, to wiadomo, że w Wilnie festiwal, litewski międzynarodowy festiwal filmowy Kino Pavasaris, czyli Wiosna Kina. Organizatorzy festiwalu już nie po raz pierwszy okazali możliwość polskiej publiczności zobaczyć na ekranach litewskich kin polskie filmy, które za ostatni rok wzbudziły największe zainteresowanie. W tym roku podczas festiwalu mogliśmy oglądać m.in. Atak Paniki Pawła Maślona, Claire Wojciecha Smorzowskiego, Zabawa, Zabawa Kingi Dębskiej czy Eter Krzysztofa Zanussiego. Krzysztof Zanussi właśnie w Wilnie 31 marca otrzymał nagrodę honorową z okazji 80-lecia mistrza kina. Agato, czy byłaś na jakimś filmie festiwalowym?
Wiesz co, cały czas planowałam, ale jakoś moje nogi nie dotarły do tego miejsca. No, może się wybiorę.
No ja sama też jeszcze planuję wybrać się na film Zabawa, Zabawa Kingi Dębskiej. Warto też wspomnieć, że to właśnie reżyser Dębska w zeszłym roku stworzyła film Tu się żyje o wileńskim hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie, w którym właśnie mieści się nasze studio. No i choć festiwal oficjalnie już dzisiaj właśnie się kończy, to filmy są dostępne w kinach jeszcze praktycznie do końca miesiąca. A z nami w studio jest dzisiaj Paweł Rzemojcin, prezes agencji Polskie Imprezy na Litwie. Witaj, Pawle.
Dzień dobry.
Pawle, a ty czy byłeś na jakimś filmie festiwalowym? Jakieś filmy mógłbyś polecić?
Niestety w tym roku nie dało mi się wziąć udziału, bo mamy już za 3 tygodnie duży event, duży koncert Krzysztofa Cygowskiego, więc pracujemy bardzo tutaj. Ale ja bym może odniósłbym się na ogół do zapowiedzi Ewy, że te masowe uczęszczanie i Litwinów, i Polaków na polskie kino pokazało jeszcze raz, że pracować jest warto, że polskie kino mamy już od bardzo wielu lat, jak ja pamiętam, i Instytut organizuje przez 20 bodajże lat chyba, i po prostu no, widzimy, że naprawdę kultura masowa, powiedzmy na ogół, jako i koncerty, to co zaczęliśmy robić teraz z Agencją Polskiej Imprezy na Litwie, tak i powiedzmy kino, to jest potrzebne, ludzie tego chcą, po prostu musi być częstotliwość z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, i po prostu no, oceniam bardzo pozytywnie, bardzo się cieszę, że w ogóle ktoś się podejmuje takim działaniem ciężkim przez te długie lata, ale to jest bardzo warte. Właśnie. Bo jednym z celi, powiedzmy, organizatorów, ja na pewno wiem, że placówki Instytutu Polskiego w Wilnie, ale i naszej agencji, przede wszystkim my stawiamy bardzo ważny punkt, odciągnięcie Polaków od rosyjskiej oferty kulturowej, której jest przesyt w ogóle ogólnokrajowy, ale i Polacy także bardzo do tego uczęszczają. Więc jak jeszcze ktoś półtora roku mnie próbował mówić, że nic z tego nie będzie, to ja wiedziałem, że to będzie trudno, ale ja powtarzam i nadal będę powtarzać, że warto podjąć się tym działaniom. Ludziom trzeba stworzyć ofertę, tak jak i sztuki poważnej, powiedzmy, tak jak i masowej, jakościowej.
Właśnie, ty jako działacz Agencji Polskiej Imprezy na Litwie, w jaki sposób dobierasz artystów, których zapraszacie do Wilna na koncerty?
To jest bardzo trudno, bo jako, że my jesteśmy placówką, znaczy organizacją niekomercyjną, tylko że tym niemniej nie otrzymujemy, dobiegamy się, ale nie otrzymujemy, za dwa lata nie otrzymaliśmy żadnego, powiedzmy, wsparcia finansowego, tym niemniej robimy dalej, to jest trudno, bo my musimy bardzo balansować. Czasami chcemy przywieźć bardzo dużo zespołów i fajnych, i dobrych, ale po prostu wiemy już zawczasu, że nie będzie tam frekwencji. Dlatego no, i tak ponosimy, powiem, że ryzyko, bo organizacja imprez i koncertów biletowanych to jest tak, że raz na raz. Raz może być bardzo dobrze, a drugi raz możesz mieć straty bardzo duże, które później trzeba odpracowywać z kolejnych koncertów, i wtedy już ty myślisz, czy chcesz Kamila Bednarka dla młodzieży przywieźć, czy powiedzmy może lepiej w ten czas Krzysztof Krawczyk, który zapewni ci jakąś minimalną frekwencję, z której ty będziesz mógł chociaż zrobić zero, wyjść na jakieś zero, powiedzmy.
Czy już bilety na budkę suflera zostały wyprzedane?
Nie. Nie jest z frekwencją też tak dobrze, jak my myśleliśmy, ale no damy radę, jeszcze mamy trochę czasu.
To może dlatego, że właśnie tego samego dnia jest też koncert zespołu Ojcowizna.
Nie sądziłbym. Też bardzo Ewa porusza bardzo problem tutaj, taki powiedzmy na Wileńszczyźnie, że nie możemy trochę się dogadać pomiędzy sobą organizatorzy, ale myślę, że trzeba komuś podjąć ten pierwszy krok, żeby my moglibyśmy stworzyć w ogóle kalendarz takich imprez, co proponował Dom Polski z bardzo wielu lat, żeby po prostu mieliśmy taką czy internetową stronę, czy jakąś, gdzie po prostu każdy by pisał, co zresztą i miasto Wilno już proponuje od bardzo wielu lat, bo to jest ogólno, powiedzmy, taki problem, nakład imprez, który nie jest to bardzo tak dobrze, chociaż i style muzyczne są tutaj bardzo różne, ale no nie jest źle, bo może osoba chciałaby i tu, i tam, prawda? A teraz Dokładnie. Jest postawiona w takie ramki.
Agencja sprowadza polskie gwiazdy sceny muzycznej na Litwę. Czy nie myśleliście o tym właśnie, by zacząć taką współpracę z miejscowymi artystami, zespołami, by jakoś organizować ich koncerty?
Sprowadzamy nie tylko powiedzmy zespoły muzyczne. W ubiegłym roku, w marcu, zaprezentowaliśmy dla dzieciaków czołowy, taki najlepszy teatr w Polsce, z Chorzowa Teatr Rozrywki zaprezentował bajkę o Małym Złomiarzu. Celem jest, powiedzmy, promocja tej kultury polskiej na szeroko pojętej skali. To nie tylko koncerty, ale mamy w planach jeszcze zaprezentować, powiedzmy, musicale polskie, które też są stawiane na bardzo wielkim poziomie. Co się tyczy współpracy z zespołami, też jest problem, jest tylko jedyny, są takie problemy frekwencja. No, to po prostu mamy bardzo dużo zespołów dobrych, i przełom był w 12 roku, kiedy dużo polskich zespołów próbowało bardzo osiągnąć, powiedzmy, poziom nie tylko muzyczny, który mieli bardzo dobry, ale poziom ten frekwencji chodzenia na ich koncerty, to był problem i bardzo dużo ludzi i zespołów się załamało, bo mieliśmy chyba, że bodaj 5 czy 6 zespołów, którym powiedzmy tak nie bardzo udało się kontynuować tylko z tej przyczyny, jeżeli mówimy o polskich zespołach, bo mamy sporo polskich zespołów, znaczy Polaków, którzy po prostu działają na ogólnej takiej krajowej skali, im wszystko się udaje, wszystko się daje, oni śpiewają po angielsku lub po litewsku i oni idą do przodu, wszystko jest okej, ale jeżeli my mówimy tutaj wyłącznie o polskich, to jest bardzo trudno, bo jedyna droga to jest tylko Polska, nie? To znaczy trzeba pracować bardzo dużo, jako Black Bicepsy, co bardzo robią bardzo fajnie, bardzo im to się udaje. Tym niemniej ja nie sądzę, że jakiś tam pod względem polskości sukces na Litwie będzie ich bardzo duży, ale tym niemniej na Polskę tak, szanse są bardzo duże.
Próbujecie na różne sposoby dotrzeć do lokalnych Polaków, aby uczestniczyli w koncertach?
Formy bardzo, bardzo różne, to znaczy cały ten reklama czy marketing, ten jakby próbujemy wszystkie różne możliwe sposoby, pracujemy i z Facebookiem, i z Instagramem, i próbujemy różne, powiedzmy, przestarzałe, tak nazwiemy, warianty, które na Litwie jeszcze są, powiedzmy, działają, to są plakaty, ulotki, no spoty reklamowe na radiu, artykuły. Tu muszę powiedzieć, że współpracujemy bardzo dobrze i bardzo fajnie z polskimi mediami na Litwie, że bardzo nas wspierają. To jestem wdzięczny dla wszystkich i KVMAK, i Radio z Nadwili, powiedzmy Wilnoteka i Dom Kultury Polskiej. Więc musimy naprawdę tutaj trzymać się wszyscy razem i promować tę polskość wszyscy w jedności, nie patrząc na jeden na drugich jak na konkurentów, tylko że jak pomóc jeden drugiemu.
Ja dziękuję bardzo. Dziękuję już Pawłowi Rzemocinowi z Agencji Polskiej Imprezy na Litwie i właśnie jednym z takich zespołów, które działają właśnie na rynku litewskim i polskim jest zespół Black Biceps i już teraz zagrają dla Państwa piosenkę po polsku. Black Biceps to dzisiaj jeden z najpopularniejszych zespołów na Litwie. Swoją dwujęzycznością podbijają serca tak litewskiej, jak i polskiej publiczności, a ich litewska wersja piosenki Despacito, przerobiona na Deposito, zdobyła już ponad 3 miliony odsłon na YouTubie. Gościmy dzisiaj w studio te czarne bicepsy i z nami jest
Witalij Walentynowicz, dzień dobry.
Edgar Krivelius, dzień dobry wszystkim.
I Robbie Colton, witam.
Krótka historia zespołu. Jak, kiedy powstał i w ogóle czym jest ten czarny biceps?
To z początku był taki duet Edgara i Witalijego. Zebraliśmy się z Edgarem u mnie w domu, zaczęliśmy nagrywać takie filmiki i w sumie to poszło z początku do internetu. Później zaczęliśmy jako duet koncertować u nas w Niemczynie, w domu kultury i później już to rozrosło się w taki większy zespół i dzisiaj już mamy siedmioosobowy taką orkiestrę i gramy wszędzie. To było chyba rok 2012-13. To był początek.
Wystartowaliście w litewskiej edycji konkursu Mam Talent. To były wasze drzwi do sukcesu, czy zdziałały jakieś inne czary?
To chyba taki dobry początek sukcesu naszego był to te talenty w sumie, bo tak największa część fanów była z tej strony, z talentów.
Jak powstają wasze piosenki? Kto pisze teksty, muzykę?
Teksty pisze Witalij, a muzykę właśnie piszemy wszyscy razem, bo przeważnie to jest tak, że Witalij ma jakąś ideę, no i wtedy już kontynuujemy ją.
Śpiewacie i po polsku, i po litewsku? Czy zdarza wam się śpiewać polskie piosenki dla litewskiej publiczności?
Tak, dokładnie. Mamy jedną piosenkę, Luba Ty Moja, którą gramy dla litewskiej audytorium. Takie bardzo pięknie wszyscy się słucha. Między innymi w ubiegłym roku, w 2018, zagraliśmy tę piosenkę w centrum Wilna, kiedy było uroczyste zapalenie choinki i całe Wilno i nawet nie tylko Wilno, goście sąsiednie też przybyli i dla wszystkich gości zagraliśmy po polsku i była piękna zabawa. Nam się tak przynajmniej zdaje.
Właśnie w swoich piosenkach śpiewacie o takich tematach bardzo aktualnych tutaj właśnie Polakom i nie tylko Polakom. Padają tekst, właśnie w piosence Polanka pada tekst, że pytają mnie, jak długo tutaj mieszkam, czy mówię po litewsku i z jakiego miasta przyjechałem. I właśnie jak litewska publiczność reaguje na tego typu teksty? Czy zdarza wam się jakieś słyszeć takie repliki, że o, to są Polacy?
Ta piosenka była właśnie przełomową piosenką dla Litwinów. Dla Litwinów, bo bardzo dobrze zareagowali na nią. Zobaczyli, że Polacy mogą być właśnie, no powiedzmy tak, może apolityczni i bez takiej dużej powagi, a bardziej na ludzie patrzą na te wszystkie sprawy wewnętrzne. I dlatego to było właśnie przełomową piosenką dla nas.
Powstała też płyta po polsku, na której znalazły się 3 piosenki. Wystąpiliście też w programie Halo Polonia u Marka Sieradzkiego. Nie myśleliście, aby rozwinąć skrzydła i próbować swoich sił na polskiej scenie muzycznej?
Już to robimy tak naprawdę. Graliśmy w chyba 5, nie? Festiwalach. W ubiegłym roku jeszcze w 17 roku graliśmy.
Czyli w 17 roku był tam kilka, ale bardziej pierwszy ten taki festiwal był przełomowy, jak i na Litwie mieliśmy ten Mam Talent przełomowy, taki jeden z tych, to teraz był tam koncert przełomowy w Polsce, kiedy znaleźliśmy po prostu menedżera w Polsce i teraz z nim działamy. Czyli tutaj na Litwie robimy wszystko sami, a w Polsce już mamy człowieka, który pomaga nam.
Mamy Roberta.
Cześć, Robercie.
No i zachęcam też wszystkich naszych słuchaczy, jak tylko usłyszą gdzieś o koncertach zespołu Black Biceps w Polsce, to udawajcie się na te koncerty bez wątpienia, bo jest tam świetna zabawa.
Mamy na fejsie właśnie stronę Black Biceps w Polsce i tam wszystkie koncerty co do Polski są podane.
Bierzecie udział też w konkursach tutaj i festiwalach na Litwie. W ogóle jak to jest być taką gwiazdą na skalę państwową? Bo rozpoznają was na ulicach? Czy jeszcze
tak,
nie?
Rozpoznają. I to jest naprawdę tak miło, bo w sumie nie jesteśmy jeszcze tacy popularni, jakie może będziemy kiedyś, albo moglibyśmy być, ale już rozpoznają ludzie i proszą fotę zrobić, co się podpisać na jakimś zdjęciu, na jakiejś książce. To bardzo miło.
W jednej z audycji, którą patrzyłam i w której braliście udział, powiedzieliście, że chcielibyście, żeby o was pisano w książkach historii. Czy rzeczywiście jest takie wasze marzenie?
Dlaczego nie? Dlaczego nie? Bardzo jest pięknie zostawić jakiś ślad po sobie, nie tylko taki mówiony, lecz zapisany nawet. Nie to, że tylko mamy w internetu, to zostawimy po sobie, lecz żeby ktoś o nas jeszcze mówił, przedstawiał dla swoich dzieci, pokazywał i to jest, myślę, że bardzo, bardzo fajna sprawa.
Edgar skromnie mówi o tym, bo to jest właśnie jego marzenie.
Nie.
No właśnie, a jako zespół, o czym marzycie? Czy czym właśnie jest, czy to jakieś, nie wiem, tournée po całym świecie?
Trudno jest teraz coś odpowiedzieć na tak większą skalę, bo oczywiście, jak i każdy zespół, marzymy o tym, żeby nas jak najwięcej ludzi słuchało i po prostu te piosenki rozeszli się w masy.
Ja więc już dziękuję zespołowi Black Biceps, życzymy wam ogromnych sukcesów, tak tutaj na Litwie, jak i w Polsce. Słuchacze, zapraszamy na koncerty Black Biceps. Z wami było Studio Wilno, Ewa Szturo
i Agata Antoniewicz.
A na koniec jeszcze jedna piosenka zespołu Black Biceps, Polankas.